Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, cieszymy się na spotkanie ze słuchaczami w środę 24 kwietnia. Mariusz Tałajkowski zrealizuje to spotkanie. Sławomir Orlik jest wydawcą programu. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numery telefonów: czujny 510 37 32 do studia, 510 37 36. Mail czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Dzisiaj kilka tematów. O pierwszym można by powiedzieć tak. Chciałoby się rzec a kuku po dziecinnemu, no bo to jest najlepszy komentarz do tego, co czeka nas od jutra od godziny 10 na S3. Przypomnijmy, że sąd podtrzymał zakaz blokowania S3 na odcinku przebiegającym przez teren gminy Myślibórz, ale rolnicy jutro właśnie od godziny 10 znów zablokują drogę, tym razem na węźle Pyrzyce, bo inny burmistrz, nie gminy Myślibórz, tylko wójt Kozielic, wydał zgodę na blokadę. I historia się powtarza i w tej sprawie rozmowa już na naszej antenie za chwilę, a potem historia, o której można powiedzieć, to dopiero jest historia. Hakerzy włamali się do systemu informatycznego strefy płatnego parkowania i spółki nieruchomości opłaty lokalne, po czym podmienili numery kont, na które należy wpłacać karne opłaty za brak opłaconego postoju. No i nieświadomi niczego klienci strefy wpłacali pieniądze oszustom. I tu pytanie, czy będą musieli ponownie wpłacić pieniądze na właściwe konta NIOL? Rozmowa o tym około godziny 12.20. Potem zajrzymy do Polic. Tam jest modernizacja ulicy Nadbrzeżnej i nie tylko tej jednej. No i ten remont denerwuje niektórych mieszkańców, bo są utrudnienia i według nich mało się dzieje na tym placu budowy. To my dzisiaj porozmawiamy z przedstawicielem władz powiatu, jak z tymi robotami sprawa wygląda i kiedy się zakończą. Będzie także o propozycji, nad którą pracuje Senat i Sejm. Zakazać słuchawek dla korzystających z dróg, korzystających przede wszystkim jako kierowcy pojazdów, czy to dwuśladowych, czy też jednośladowych, czy dla rowerzystów również taki zakaz wprowadzić, czy dla tych, którzy jeżdżą na urządzeniach transportu osobistego, za i przeciw zakazowi słuchawek w ruchu miejskim, czy to pozamiejskim w ruchu drogowym. O tym będziemy rozmawiali około 12.30-35, a potem będzie także prośba, apel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie. Potrzebne są klatki dla podopiecznych TOZ-u. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz wracamy do sprawy, która nas smuci. Wszystko nadal wskazuje na to, że 2 maja, w dzień flagi, największa w Polsce ogromna powiewająca flaga na wietrze nie zawiśnie na latarni morskiej w Świnoujściu. Powód jest taki, że nadal jest utrudniony dostęp do tego zabytku. No i Stowarzyszenie Miłośników Latarni Morskich, organizacja turystyczna świnoujska, jakoś nie widzą potrzeby, żeby w związku z tym wywiesić tę wielką, piękną flagę 2 maja, żeby jak co roku, bo to już 10 lat, jak tę flagę oglądaliśmy 2 maja, żeby cieszyła nas wszystkich. Posłuchajmy komentarza.
Stanisław z Polic, stały słuchacz. No jeżeli nie można tam wpuścić turystów, mieszkańców, nie mogą grupą przyjechać, no ale chyba można zorganizować grupę ludzi, którzy tą flagę powieszą. Przecież tą flagę widać, jak tu często słyszymy, zresztą sami widzieliśmy i w Polsce, i za granicą. No przecież to chyba można zrobić. Czy aż tak dużo kosztuje, czy nie ma woli takiej wśród ludzi, którzy dysponują, władają tym miastem i tak dalej. No przecież to powinno być, przynajmniej żeby ta flaga zawisła na latarni naszej. Dziękuję.
Można zrobić, nam się też tak wydaje, że jest to do zrobienia, ale pytanie, czy jest wola, żeby tak zrobić. Przypomnijmy, mieszkańcy okolic Latarni Morskiej, tego osiedla Warszów, tej dzielnicy Świnoujścia, od wielu, wielu miesięcy zabiegają, żeby można było nadal poruszać się ulicą ku morzu. Tam jest strefa bezpieczeństwa, bo jest gazoport. No i pad trwa, a wszystko wskazuje na to, że flagi 2 maja pięknej, powiewającej nie będzie. Czy taka forma protestu organizatorów właśnie tego prezentowania flagi 2 maja coś pomoże? Zobaczymy. 12.11, czas reakcji. Idziemy do sklepu, a tu taki widok.
Dzień dobry, mówi Tadeusz ze Stargardu. Czy uzbrojony pistolet, konwojent może w trakcie swojej pracy wejść do sklepu i robić zakupy. Chodząc po sklepie, no pistolet czy w kaburze, ale czy takie numery są dozwolone? Dziękuję.
Uff, dobrze, że ten pistolet był w kaburze. Nam się wydaje, że może, ale sprawdzimy w policji, bo to policja, z tego co wiem, opiniuje firmom ochroniarskim dostęp do broni i poinformujemy naszego słuchacza, czy taki ochroniarz, konwojent powinien do sklepu, jeżeli robi własne zakupy, a nie przyjeżdża po gotówkę do tego sklepu, mieć w kaburze broń, czy też nie powinien. Teraz plac Mickiewicza. Wczoraj emitowaliśmy telefon na ten temat. Słuchacz odkrył, że kawałek placu Mickiewicza to już nie jest plac Mickiewicza, tylko plac praw kobiet. No i a propos placu Mickiewicza, zresztą dziękujemy słuchaczowi za zdjęcia, bo pomnik Adama Mickiewicza, naszego wieszcza, na tym placu nie wygląda, mówiąc delikatnie, najlepiej. Trzeba by go po prostu umyć i oczyścić, ale nie o tym jest telefon.
Jacek ze Szczecina, witam. Odnośnie placu Mickiewicza, ten plac ma szczęście do zmian. Pamiętam, że przed laty, w połowie ubiegłego wieku, nazywał się plac Helski, a potem zmienił nazwę na Lumumby. Lumumba to był taki działacz antykolonialny w Kongo. No cóż, może Mickiewicz zaczyna popadać w niełaskę.
Niezłe Kongo, jak to mówią. Dziękujemy za ten rys wspomnieniowy, a teraz nie będzie o wspomnieniach, tylko o blokadzie S3. Blokada S3 znowu nam zagraża i to od jutra i to jest bardzo realna groźba. To prawie 50 km drogi wyłączonej z ruchu, czyli no właściwie niemal cały odcinek na terenie naszego regionu. Przypomnijmy, rolnicy od lutego blokowali drogę od węzła Myślibórz w stronę Gorzowa. No i musieli zakończyć ten protest, a to dlatego, że burmistrz Myśliborza wydał negatywną opinię na podstawie informacji policji o tym, że na drogach objazdowych dochodziło do wielu, wielu wypadków. No i sądy podtrzymały ten zakaz, no ale rolnicy poszli po rozum do głowy i dogadali się z wójtem Kozielic. Wójt gminy Piotr Rybkowski poinformował, że w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dojdzie do blokady drogi S3 na węźle Pyrzyce. Ta wiadomość zelektryzowała naszych słuchaczy. Jest także petycja online. Czytamy: złóż swój podpis, jeśli popierasz wniosek o cofnięcie decyzji wójta Kozielic o zaplanowanym zgromadzeniu na węźle Pyrzyce S3. Wniosek ma zostać złożony do wojewody zachodniopomorskiego. Jest już z naszych informacji, wynika, prawie 2000 podpisów pod tą petycją. Wojewoda Adam Rudawski informuje, że jako wojewoda nie może zawiesić ani przerwać tego procesu, ale podczas spotkania ostatniego z rolnikami podkreślił, że najważniejsze jest dla niego bezpieczeństwo mieszkańców. Co jeszcze można w tej sprawie powiedzieć? Można powiedzieć tyle, że to blokowanie na terenie przechodzącym przez gminę Kozielice może potrwać nawet do 30 czerwca. Za chwilę rozmowa na żywo z naszym gościem. Wcześniej komentarze w tej sprawie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Stały słuchacz ze Szczecina. Pozdrawiam wszystkich. Słyszałem dzisiaj, że jednak rolnicy postanowią nam dalej uprzykrzać życie na S3 od czwartku. Mają jakiegoś przyjaznego wójta. Myślę, że to karać chyba trzeba tych, którzy to wydają, bo to znowu będzie się działo wesoło, jak widać. Niewiele minęło, raptem tydzień i znów będzie droga zamknięta. Co prawda ostrzegawczo na dobę, ale jak to się rozwinie, to nie wiadomo. Czyli jednak dalej rolnicy będą nam udowadniać, że robią to dla dobra naszego. Pozdrawiam.
Monik Krzysztof ze Szczecina. To jest jakaś porażka. Jedna gmina mówi, że jest to sytuacja niebezpieczna, te objazdy, a drugi wójt wydaje bez problemu decyzję na blokowanie drogi na prawie 2 miesiące. To jest coś strasznego. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dzień dobry, taksówkarz Zbyszek się kłania z tej strony. Taki drobny komentarz do pana Wiesława, który się skarżył, że on gdzieś tam miał 4 godziny, 8-9 z powodu protestu rolników. Nie ma problemu, niech on się naprawdę skarży na protesty rolników, a później jak zielony ład nam do końca wprowadzą, to nie będzie go stać na samochód elektryczny, będzie jeździł autobusem albo koleją. Dziękuję, miłego dnia.
Witam serdecznie, Łukasz z tej strony. Jak to jest? że tak naprawdę rolnicy blokują, przeszkadzają ludziom, którzy codziennie tamtędy dojeżdżają do pracy i twierdzą, że nic takiego się nie dzieje. Dzieje się, bo codziennie tamtędy jeżdżę, także utrudnienia są dość duże, korki są przeogromne w momencie blokad. A druga rzecz to jest taka, jak jest z przepisami, bo skoro ciągnik jest pojazdem wolnobieżnym i nie może wjechać na drogę szybkiego ruchu, blokady są robione na drogach szybkiego ruchu. Dziękuję, pozdrawiam.
Ciągnik podczas blokady nawet staje się pojazdem stojącym w ogóle, no raz wjedzie, może za to rzeczywiście mogłaby być jakaś kara, ale nie sądzę. Natomiast potem stoi, nawet nie jest wolnobieżnym. A przy naszym telefonie organizator rolniczych protestów, jeden z organizatorów, pan Adam Walterowicz, przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Panie przewodniczący, słyszę, że głos już lepiej. Trochę przynajmniej.
No, jestem na antybiotykach, ale żyję, pracować trzeba.
Pracować no trzeba, niestety. A od jutra trzeba blokować. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście będziecie jutro od 10 blokować? Jak ta blokada będzie wyglądała tym razem?
To znaczy podstawą to nie jest blokowanie. Przede wszystkim to chciałbym wyjaśnić i przeprosić wszystkich za to, że musimy to robić, bo przyczyna naszego protestu to nie jest i nie jest to, że blokujemy dla blokowania, tylko trudna sytuacja rolnictwa i to jest podstawą. I o tym się nie mówi, mówi się tylko o utrudnieniach, ale te utrudnienia, jeżeli byśmy nawet zorganizowali protest pod urzędem wojewódzkim, czy w mieście, czy w Warszawie, no są, no nie ma innego wyjścia. Co możemy innego zrobić? Możemy albo umierać w własnych gospodarstwach, żeby prędzej czy później to zostanie zlikwidowane, tak jak lata 90. Wsie popegeerowskie, wszystko poginęło. Dzisiaj mówimy, że to jest źle. Tak samo i tu. Później się obudzimy, że to niedobrze, że społeczeństwo nie zareagowało, tylko szliśmy jak barany na rzeź. Nie pozwolimy sobie na to. Jesteśmy świadomymi ludźmi, wiemy, czym to grozi. Jeśli chodzi o to komentarze, przyjazny wójt. Nie, wójt nie jest przyjazny. Nawet próbował nas odwieźć od tego, ale no nie mamy innego wyjścia i mamy takie prawo, tak samo jak reszta obywateli. Nikt tam nie zabronił korzystania z konstytucji, z naszych uprawnień. No innego wyjścia nie mamy. No co, mamy wybory. Wybory nie przynoszą skutku. Poprzedni byli niby źle zarządzali. Przychodzą ci i tak samo się niewiele zmienia. Próbujemy z nimi rozmawiać. Nie ma rozmowy. Nie mamy innego wyjścia, jak tylko protestować. Owszem, to jest jedna z form protestów. Zastanawiam się nad inną, bo tutaj jest kwestia taka, że rząd stwierdził, że no skoro nie ma protestów, nie ma rolników na drogach, to sprawa jest załatwiona. Takie są komunikaty ze strony rządowej, a to nieprawda. Nic nie jest załatwione, tylko nielegalnie na granicy prawa, można powiedzieć, usunięto nas usunęliśmy się sami, bo staramy się szanować to państwo i wyroki takie czy inne, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, wykonujemy. Nie mamy innego wyjścia, bo musimy stosować prawo i tu też stosujemy prawo i takie przykre dostajemy informacje, że to, dlaczego tam, ale my, tak jak tu jeden z taksówkarzy powiedział, że no ludzie, obudźcie się. To nie jest tak, że my stoimy tam tylko dlatego, że sobie stoimy. Premier rządu nam mówi, że mamy rację. Wszyscy nam mówią rację, ale mówią, że mamy rację, a nic z tego nie wynika.
Panie przewodniczący, to pójdźmy pana tokiem myślenia i myślę, że innych rolników. Będziecie blokowali strójkę, blokujecie inne drogi i co? Ludzie, czyli opinia publiczna, społeczeństwo mają się zdenerwować na rządzących i wywierać na nich, nie wiem jaką, tylko słowną, czy innego rodzaju presję, czy temu to ma służyć, że zwykli obywatele będą mieli kłopot z dojazdem, żeby...
Zaczynamy dyskutować, panie redaktorze. Dyskutujemy. Owszem, na początku jest hejt i jest ogólne niezadowolenie, ale później się każdy normalnie, logicznie człowiek zastanawiający się, myślący, mówi, a faktycznie oni mają rację. Są wściekli na to, że ale oni mają rację. Zaczynamy dyskutować, bo jeżeli byśmy nic nie zrobili, przyjęli bezdyskusyjnie ten Zielony Ład, to co nam zaproponowano i to otwarcie Europy na żywność z zewnątrz, która jest naprawdę zupełnie inaczej produkowana, nam tutaj się takie wymogi stawia, a stamtąd się nikt tego nie przejmuje, przywożą co chcą. Ludzie, jedzcie. Macie raki, macie to wszystko, jedzcie. My chcemy ekologicznie produkować. Oficjalnie nam się mówi, że my mamy zgodnie z przepisami ekologią produkować, a ściąga się żywność, która jest pozbawiona wszelkich norm i nie wiadomo, co tam jest. I ludzie mówią, będą to kupować na złość rolników. Kupujcie, macie raki, macie to wszystko. My chcemy produkować zdrowo i bezpiecznie, ale nam się nie pozwala, bo koszty produkcji jeszcze administracyjnie nas się zmusza do tego, nie żeby była żywność ekologiczna w sklepie w konkurencyjnych cenach, bo ona nie będzie, żywność ekologiczna nie będzie mogła być, tak jak my produkujemy to w ramach naszych przepisów i w tej samej cenie z Ukrainy pszenica. No nie da się tak, ludzie, nie da się tak. I później pretensje, że co drugi samochód jedzie na tym i on mówi, jedzie do lekarza onkologicznego. Obudźmy się, to tak nie wolno. Tak nie można. I sprowadzenie tylko problemu do tego, że my tam stoimy, blokujemy, a nie mówi się o problemie. Dzięki temu, że my tam stoimy, to mówimy o problemie. Staram się mówić, staram się społeczeństwu tłumaczyć, że to nie jest tak, my nie stoimy tak, bo sobie chcemy, tylko jesteśmy zmuszeni do tego. W waszym i naszym imieniu.
Wróćmy do spraw bezpieczeństwa na drogach, no bo sądy dwóch instancji podtrzymały decyzję burmistrza Myśliborza, że nie możecie blokować na terenie tej gminy Estrójki. No to teraz gmina Kozielice i węzeł Pyrzyce. Czy nie obawiacie się powtórki z rozrywki, mówiąc kolokwialnie, czyli znowu będzie dochodziło na tych objazdach, a te objazdy będą poprowadzone na lokalnej drodze, która jest łącznikiem między węzłem Gryfina, a dawną krajową Trójką. To jest wąska, kręta, lokalna szosa biegnąca u południowych granic Puszczy Bukowej w dobrym stanie, ale bez wymalowanych chociażby linii oddzielających pasy ruchu. No i znów może zacząć dochodzić do wypadku i tym razem wójt Kozielic złoży wniosek do sądu albo najpierw do was skieruje pismo, że zakazuje tej blokady. I co wtedy? Co dalej?
No dobrze, no ale takim tokiem rozumowania faktycznie, jak rozumiem, no to dzisiaj czy wczoraj były dwa wypadki śmiertelne w tych miejscach, co my byliśmy, to gdybyśmy tam byli i gdybyśmy stali, to do tych dwóch wypadków śmiertelnych by nie doszło, bo dochodzą wypadki śmiertelne i to na S3, bo są bardzo niebezpieczne przy wysokich prędkościach. Tu jeżeli ludzie będą jechać ostrożnie i spokojnie, wiem, że dłużej, nie dojdzie do wypadku. A teraz jeżdżą, ci, co budowali eski, ja pozwalają ludziom jechać z dużymi prędkościami, to nie budujemy tych esek, bo ludzie będą jechać niebezpiecznie. No ten tok rozumienie jest pozbawiony sensu i w ogóle logiki zdrowego.
To, co przy naszym telefonie...
Jeszcze mogę dokończyć.
Dobrze,
to, co było mówione na poprzedniej rozprawie, że tam było tyle wypadków, żeby i ten wypadek śmiertelny, to zupełnie nieprawda, bo wypadek śmiertelny, ten, który był, to była pusta droga w nocy i jechał jeden z naszych, no dobrze, nieważne, 150 km na godzinę i akurat wjechał pod ciężar, przy pustej drodze i jechał 150 na drodze, gdzie można 90. No to co, ja mam za to odpowiadać?
Pan Marek jest
to
przy naszym
tak,
telefonie.
Nie. Poza tym ta ilość wypadków w porównaniu z ilością samochodów, które przejechały, jeździły, to tylko były stłuczki, były tylko związane z takim czy innym zdarzeniem, ale wolniej jechali, ale jechali spokojnie, a my mogliśmy manifestować i o tym zaczynamy mówić, o tym problemie, który nas dotyka, że nasze gospodarstwa są likwidowane i o tym, że oszukuje się ludzi w ogóle, że cała Unia Europejska oszukuje ludzi dotyczące całego tego zielonego ładu i tego zielonego, można powiedzieć, idiotstwa.
Pan Marek jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Niech mi pan odpowie, iloma ugrupowaniami rolniczymi pracujecie, współpracujecie? Dlatego, że część rolników już zeszła, dogadała się z rządem. Wy dalej starykujecie. Ja nie mam nic przeciwko temu, że walczycie. Głównie o tych pośredników, że rzeczywiście ogromne pieniądze zarabiają, a wy grosze dostajecie. To jest podstawa. To już dawno powinno być zlikwidowane. Ale z iloma ugrupowaniami, bo nie wyobrażam sobie, że każdy zakład pracy osobno będzie strajkował i będzie żądał coś od rządu i wszyscy będą blokować drogi, bo jedni się dogadali, drudzy się nie dogadali. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Czy wie pan, w ilu miejscach jeszcze drogi są poblokowane przez rolników? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Wie pan, w ilu miejscach? W zachodniopomorskim przynajmniej, panie przewodniczący.
No jeszcze jest Koszalin został. Próba jest zdjęcia blokad też administracyjnie z granic. Jeszcze są całe łódzkie kilkadziesiąt blokad w Rzeszłym. Poprzednim, wczoraj czy przedwczoraj całe łódzkie. i jeszcze w kilkudziesięciu innych miejscach.
A czy rzeczywiście rolnicy się dogadali, czy część rolników z rządem z Unią Europejską?
To jest taka, można powiedzieć, nie chciałbym na ten temat, to jest po prostu jedna wielka ściema, która miała właśnie pójść sygnał do społeczeństwa, że przecież się dogadali. No jak gdybyśmy nie protestowali, gdybyśmy nie byli, no to wszyscy by powiedzieli, no faktycznie dogadali się i spokój, cisza i byśmy nic nie mieli załatwione, praktycznie odrobinę tam dopłat dla tych, którzy jeszcze na dzień dzisiejszy mają zboże, co to jest nadprodukcja, niby faktycznie to nie ma nadprodukcji, tylko po prostu jest dużo zboża z zewnątrz ściągnięte i dlatego jest taka pseudo nadprodukcja żywności. I gdybyśmy o tym nie mówili, to by faktycznie, tak jak to pan mówi, byśmy, no podpisane, siedzimy w domu i nic nie mamy załatwione. Nic nie jest załatwione, nic nie jest podpisane praktycznie, nie respektuje, a my jako kółka rolnicze wchodzimy w spór zbiorowy z rządem zgodnie z polskim prawem.
I nie było porozumienia rolników z ministrem Wieszącym.
Nie było porozumienia, to nie było żadne porozumienie, to tylko była jakaś notatka ze spotkania jakiegoś, nie wiem, oligarchę, który reprezentował rząd i z nami rolnikami.
To już na zakończenie, panie przewodniczący, jak jutro.
A jeśli chodzi o, jeśli mogę mówić o tego, no wszystkie związki zawodowe, tak naprawdę wszystkie są z nami i dalej, tylko że tak jak mówię, no próbujemy się pozbierać po tym rozbiciu, bo częściowo coś tam, odrobinę, coś tam, parę groszy do zboża niesprzedanego, to tylko gospodarstwa zostały te, które jeszcze jako tako mogły wytrzymać finansowo, to one teraz sprzedają. A ci, którzy zmuszali sprzedać za te same pieniądze, wcześniej nie dostają. Tak nie wolno. Specjalnie jest celowo to zrobione, żeby podzielić społeczeństwo nasze rolnicze.
Czyli
no, ale
jutro...
jest jak jest. My swoje robimy zgodnie z polskim prawem, postępujemy, staramy się to robić jak najbezpieczniej. Nie niszczymy, nie rozlewamy gnoju. Spokojnie próbujemy przekazać informacje, co się dzieje w rolnictwie.
Jutro
i w całym
o godzinie 10 zaczynacie na węźle Pyrzyce blokowanie. Ile ono potrwa do 30 czerwca? Czy tam będą jakieś przerwy? Jak to
nie, planujecie? No my wjeżdżamy to tylko i wyłącznie, że wjeżdżamy, bo tam nas zdjęto, zamknięta sprawa. Nie, nic nie jest zamknięte. Nikt z nami nie rozmawia, nie ma w ogóle. 24 godziny teraz tylko wyjeżdżamy. Przepraszamy wszystkich za te utrudnienia, ale prosimy, żebyście czytali nasze i słuchali naszych wyjaśnień, dlaczego to się dzieje.
Ale 24 godziny na dobę będziecie do 30 czerwca blokowali?
Nie, 24 godziny na dobę, tylko my stoimy teraz tego dnia od 10 wczoraj, jutro od 10 do następnego dnia do 10. Ewentualnie zastanawiamy się, bo nas i pani burmistrz prosiła i wójtowie, proszę, żeby to prawdopodobnie zjedziemy po 12 godzinach, ale to muszą zdecydować rolnicy, bo ja jestem tylko organizatorem, a tak naprawdę to rolnicy decydują.
Czyli na razie kilkanaście godzin.
24 godziny tylko będziemy i zjeżdżamy.
Dziękuję bardzo.
My chcemy rozmawiać o problemie, a nie protestować. I bardzo przepraszamy wszystkich za te utrudnienia.
Adam Walterowicz, przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, jeden ze współorganizatorów rolniczych protestów. Pozdrawiamy.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. 12:28. To jest czas reakcji. I teraz sprawa, która dotyczy szczecińskiej strefy płatnego parkowania. Otóż ktoś włamał się do systemu zarządzania strefy płatnego parkowania i zmienił numer konta bankowego do wnoszenia opłaty dodatkowej. Dokładnie jak czytamy na stronie spółki nieruchomości opłaty lokalne, która zawiaduje NIOL-em, która zawiaduje strefą płatnego parkowania. Chodzi o numer rachunku na papierowym zawiadomieniu o opłacie dodatkowej, który kontroler SPP wkłada za wycieraczkę pojazdu bez ważnej opłaty za postój. Okazuje się, że do zhakowania systemu doszło prawdopodobnie 17 kwietnia, bo zawiadomienia z fałszywymi numerami bankowymi pojawiły się w dniach 17-22 kwietnia i w tym czasie kontrolerzy wystawili 541 zawiadomień do różnych osób i 94 zawiadomienia za postój bez ważnego biletu w PPN-ach, bo 541 to strefa płatnego parkowania. Przestępcy bądź przestępca rachunek Niolu zastąpili trzema różnymi rachunkami bankowymi, dwoma oddziału banku PKO w Świdnicy, PKO BP i jednym należącym do banku z siedzibą w Belgii. I potencjalnie na konta oszustów mogło wpłynąć 73 tysiące złotych. Potencjalnie, jak pisze Niol, ponieważ nie wszyscy kierowcy wpłacają od razu. Poza tym nie jest jeszcze pewne, czy fałszywe rachunki są aktywne. Dochodzą do Niolu takie sygnały, że wpłacane na nie pieniądze wracają. No i wczoraj spółka Niol powiadomiła policję o możliwości popełnienia przestępstwa, ale najważniejsza jest decyzja, czy kierowcy, którzy na te niewłaściwe rachunki wpłacili pieniądze, muszą je teraz wpłacić na właściwe. Jest gość z nami? Przy naszym telefonie pan Wojciech Jachim, spółka nieruchomości opłaty lokalne. Dzień dobry. Nie ma. Dobrze. W takim razie kierowcy, którzy wpłacili pieniądze na fałszywe konta, ich nie odzyskali, zostaną zwolnieni z konieczności wpłaty na rzecz gminy Szczecin i Niol z tytułu podrobionych zawiadomień. Czekamy na połączenie z panem Wojciechem Jachimem, bo są do niego pytania. Pytanie chociażby takie, czy firma, która obsługuje informatycznie właśnie Niol, tę spółkę, będzie pociągnięta do odpowiedzialności. Czy na tym etapie jest na to za wcześnie, bo po prostu trzeba sprawdzić, jakie były wycieki danych. Mam informację, że pana Wojciecha Jachima na razie nie mamy na antenie, ale w takim razie za chwilę się połączymy, a wcześniej przy naszym telefonie gość z Polic, pan Andrzej Bednarek, starosta Policki. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Mamy telefon od słuchacza, mamy także mail dotyczący ulicy Nadbrzeżnej, remontu. Dzień dobry, proszę o interwencję w trakcie remontu Nadbrzeżnej i Cisowej. W nawiązaniu do wypowiedzi słuchacza na antenie czasu reakcji dotyczącej problemów z remontem ulic Nadbrzeżnej i Cisowej w Policach, chciałbym poinformować o dodatkowych problemach związanych z tym remontem. Remont, który prowadzi firma Eurowia, zaczął się z początkiem bieżącego roku i według umowy powinien zakończyć się do końca tego roku. Aktualnie zostało rozkopane około 500 metrów jednej strony ulicy. Firma podwykonawcza w żółwim tempie kładzie instalację deszczową, ale przed świętami wielkanocnymi zeszli z budowy i do dziś nikogo tutaj nie ma. Wykorzystano 1/3 czasu na remont, a nie wykonano nawet 1/10 całości prac, co źle wróży na przyszłość. Na remont mieszkańcy czekali około 25 lat, a Starostwo Polickie kilkanaście lat przygotowywało projekt remontu i zbierało wnioski mieszkańców i Rady Osiedla Mścięcino w celu poprawy bezpieczeństwa. W ramach wniosków między innymi zgłoszono potrzebę wybudowania wzdłuż remontowanych ulic miejsc parkingowych, których bardzo brakuje. Zgłoszono potrzebę wybudowania tam, gdzie można, ścieżki rowerowej, bo jak nie teraz, to kiedy? Za następne 25 lat. Zgłoszono potrzebę wybudowania przy szkole podstawowej na ulicy Cisowej, tak zwanego wyniesionego przejścia dla pieszych, dla poprawy bezpieczeństwa dla uczęszczających do tej szkoły. I panie starosto, w takim razie, czy jest jakieś opóźnienie, jeżeli chodzi o ten remont?
Rzeczywiście jest opóźnienie. Może tak, panie redaktorze, nie chciałbym polemizować z materiałem przekazanym przez mieszkańca, natomiast jeśli można, to tak. 25 lat rzeczywiście to długi okres czasu i to rzeczywiście czas, że plany i pewnego rodzaju deklaracje, obietnice w tym zakresie były, natomiast brak środków finansowych ze strony powiatu polickiego, bo jest właścicielem drogi, nie dały możliwości zrealizowania. Cieszymy się przede wszystkim, że po tych, no nie 25, bo za tyle nie mogę odpowiadać, ale przynajmniej za 10 swoich ostatnich lat, że doprowadziliśmy do finału, którego efektem jest właśnie rozpoczęta inwestycja. Finansowanie mamy kompletne, bezpieczne, a co do inwestycji. Jak każdą z tego typu inwestycją, szczególnie tak jak Bezrzecze jest dobrym przykładem prowadzonej przez nas już na ukończeniu inwestycji, która też miała swoje pierwotne założenia zamknąć się w roku 2023, a jak państwo wiecie, bo na łamach, czyli tutaj w państwa audycji też często o tym mówimy, będziemy kończyć tą inwestycję na koniec maja. Tak samo i tutaj, kiedy no, rozgrzebuje się, mówiąc krótko, całość, kiedy kopie się w głąb, robiąc instalacje deszczowe, napotyka się naprawdę na takie duchy przeszłości. Ja dla przykładu tylko ostatni fragment, który robiliśmy w Bezrzeczu, to po odkryciu 200 metrów drogi mieliśmy 40 kolizji. Kolizji sieci, kolizji energetycznych, gazowych i wodociągowych. I tak samo jest w tym przypadku. Odkrywając pierwszy fragment, spotkaliśmy niestety niespodzianki, które te niespodzianki wymagają uzgodnień. I tak też było w tym przypadku. Prawdą jest, że myślę, że około jednego miesiąca mamy opóźnienie inwestycji, ale to opóźnienie na ten moment jeszcze przynajmniej nie zagraża zrealizowaniu zadania w tym roku kalendarzowym. Jesteśmy już na etapie finalnym uzgodnień zarówno z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Policach, jak i spółkami gazowymi i już w zasadzie w zeszłym tygodniu rozpoczął się w zasadzie powrót do realizacji inwestycji. To są między innymi korygowanie i infrastruktury gazowej i elektrycznej, natomiast dopinamy kwestię formalną dotyczącą współpracy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Mamy tutaj rozbieżne zdania w tym zakresie, ale tak czy inaczej ruszamy z inwestycją po to, żeby ją zmieścić. Jest rzeczywiście, nie widać pracowników, co dla mieszkańca jest naturalnym, ale też proszę pamiętać, że pewne procesy inwestycyjne tym się też cechują, że to nie jest tak, że ciągle i codziennie ktoś tam musi być i to jest dowód na to, że idzie w harmonogramie. Nie, ekipy remontowe, różni podwykonawcy w zależności od konieczności przemieszczają się z budów na budowę i taka sytuacja, w której niestety nikogo nie ma, nie jest nam obcą, bo tych inwestycji drogowych w ostatnich latach troszkę zrobiliśmy. Chcę zapewnić, panie redaktorze, że na ten moment inwestycja nie jest zagrożona. Jej termin, owszem, jest napięty, jest miesięczne około opóźnienie, natomiast jeśli to wszystko w tym procesie, którym zakładamy, ruszy, a to nastąpi w najbliższych kilkunastu dniach, to do końca tego roku powinniśmy tą inwestycję mieć zamkniętą.
A czy te wnioski mieszkańców, czyli wybudowania miejsc parkingowych, poza tym właśnie ścieżka rowerowa, poza tym wyniesione przejście dla pieszych w okolicach szkoły podstawowej przy Cisowej?
Panie redaktorze, zawsze kiedy robimy inwestycje takie dla mieszkańców, zawsze w momencie kiedy powstaje projekt techniczno-inwestycyjny, konsultujemy to z Radą Osiedla, bo ona tu jest organem pomocniczym w przypadku burmistrza, jak również z służbami burmistrza. Ten projekt był konsultowany i szczęście tego projektu to jest to, że w końcu doczekaliśmy się momentu, w którym pełne finansowanie z dwóch źródeł, ze środków rządowych, jak również ze środków inwestycji strategicznych Polski Ład, doprowadziły do sytuacji, w której dziś zabezpieczają te dwa fundusze zarówno kwotę kontraktową, jak i dają, nazwijmy to, pewien naddatek, który pozwala nam na to, ażeby w ramach istniejących przepisów prawa budowlanego móc rozwiązać dodatkowe problemy. Niestety nie umiem odnieść się w zasadzie do każdego z tych punktów, bo po prostu nie wiem, jaki jest stan faktyczny, ale wiele z nich, które pan wymienił, czytając tego maila, zostały uwzględnione w procesie inwestycyjnym. Jeśli chciałby pan, żebym odniósł się tak dokładniej, no musiałbym tutaj posilić się wiedzą pani naczelnik, a więc osób pracujących, którzy realizują na co dzień tę inwestycję, ją nadzorują.
To w takim razie my przeniesiemy to na inny czas i wrócimy do tej sprawy. Mam nadzieję, że zdążymy, bo mam ważne pytanie na zakończenie naszej rozmowy, panie starosto. Czy będzie pan starostą na następną kadencję?
No, panie redaktorze, demokracja to jest taka rzecz, w której najpierw wszyscy uczestniczą, a później mieszkańcy dają werdykt. I mieszkańcy dali wyraz poprzez wybór 6 radnych spośród 19-osobowej rady. W przypadku naszych partnerów 5-letnich z tej kadencji koalicjantów, ten wynik uzyskania ich mandatów to 9. Więc sama tylko te dwie cyfry wskazują, że dojdzie do zmiany pewnie i na moim stanowisku. Na razie jeszcze nic konkretnego w tej sprawie nie wiemy, bo 7 będziemy mieli sesję za przysiężenie radnych i myślę, że ten czas do 15 maja tą kwestię rozstrzygnie. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, panie redaktorze, że będąc we współpracy z naszym koalicjantem, z osobami, które być może wchodzą w rachubę pełnienia funkcji w zarządzie, to osoby pewne, osoby, gdzie jestem przekonany, które będą realizować to wszystko, co zostało zaczęte, a mam nadzieję też rozwiązywać inne problemy, przede wszystkim pracując na rzecz naszych mieszkańców. Na koniec powiem, jak już mogę, jeśli pan pozwoli, ostatnie zdanie, że bardzo dziękuję. Z państwem współpracowałem też długie lata. Nie byliście państwo łatwymi, no bo przecież nie o to chodzi w tym programie, ale było mi niezmiernie miło i mam zaszczyt też, jak gdyby, no, kończyć tą kadencję, więc bardzo dziękuję za tą współpracę, za te monitorowanie spraw mieszkańców, bo myślę, że dla nich to też jest ważne, to zawsze nie przeszkadzało, a pomagało.
My także dziękuję bardzo serdecznie panu za współpracę. Dziękujemy za otwartość, za to, jeżeli tylko pan miał czas, to podejmował pan wyzwania i występował na naszej antenie, a nie o wszystkich starostach to możemy powiedzieć, a do tej sprawy wrócimy albo na antenie, albo mailowo.
Bardzo proszę, panie redaktorze.
Jeszcze będziemy mogli się usłyszeć. Wszystkiego dobrego. Andrzej Bednarek, starosta Polski. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. 12:40, a my wracamy do sprawy spółki nieruchomości, opłaty lokalnej, strefy płatnego parkowania. Przypomnę, zhakowane zostały numery konta, właściwie system Niolu, no i przez pewien czas były niewłaściwe numery kont przekazywane kierowcom, którzy zaparkowali, a nie zapłacili za ten postój. No i cóż, okazało się, że straty mogą sięgnąć 73 tysięcy złotych. Przy naszym telefonie pan Wojciech Jachim, spółka Niol. Dzień dobry.
Dobry państwu.
Panie Wojciechu, jak wykryty został ten włam, można powiedzieć kolokwialnie, na wasze strony internetowe?
Jeden z kierowców po otrzymaniu zawiadomienia udał się do banku i chciał wpłacić opłatę dodatkową, a w banku dowiedział się, że numer rachunku nie jest odpowiedni do nazwy właściciela rachunku, czyli tego, który on zakładał, czyli gminy Szczecin, ewentualnie spółki nieruchomości lokalne, nieruchomości i opłaty lokalne. No i tutaj pojawiły się oczywiście pierwsze podejrzenia. Ten kierowca skontaktował się z nami i stąd również nasza reakcja.
No i wiemy już, że kierowcy, którzy wpłacili pieniądze na fałszywe konta, ich nie odzyskali, zostaną zwolnieni z konieczności wpłaty na rzecz gminy Szczecin i Niol z tytułu podrobionych zawiadomień. I to jest utrzymane w mocy, prawda? Tak będzie?
No tak, no wbrew temu, co w tytule dzisiejsza Wyborcza pisze, to nie kierowcy są poszkodowani, tylko spółka Niol. Ponieważ kierowcy no po prostu zastosowali się do informacji, które otrzymali na zawiadomieniu. Na zawiadomieniu jest zafałszowany czy sfałszowany numer rachunku bankowego, ale to oczywiście nie jest wina kierowcy. W związku z tym cały ciężar jakby odzyskania tych kwot i konsekwencji, jakie wynikają z tej sytuacji, no weźmie na siebie spółka Niol.
Niol przekazał oczywiście informacje i do banków, i również przekazał policji te informacje, więc pewnie będzie tutaj prowadzone postępowanie. Proszę powiedzieć, czy na tym samym etapie, bo państwa system, jak państwo napisaliście, obsługuje firma Nextivo Technology, tak. Technologies. Czy ta firma jest jakoś za to współodpowiedzialna, że zabezpieczenia były za słabe, czy też to jest za wcześnie, żeby o tym spekulować?
No myślę, że jest za wcześnie na to, aby tutaj jakieś ferować wyroki. Niewątpliwie doszło do zhakowania. Jak zostały, w jaki sposób zostało to zrobione, jakie mechanizmy zostały tutaj pominięte, czy no wykorzystane, tego nie wiemy jeszcze, to jest wyjaśniane. No ale to oczywiście jest to temat otwarty, jakby stopnia odpowiedzialności tutaj spółki, która odpowiada za bezpieczeństwo tego systemu, ale póki co tutaj żadnych decyzji jeszcze nie ma.
Pan Wojciech Jachim, spółka nieruchomości, opłaty lokalne. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Ja może jeszcze jedną informację bym chciał przekazać, jeżeli chwilę mamy.
Oczywiście.
No bo tutaj najistotniejsze jest to, aby kierowcy, którzy otrzymali zawiadomienia w dniach 17-22 kwietnia, a jeszcze nie dokonali wpłat, żeby i słyszą naszą rozmowę, ewentualnie dowiedzieli się z innych mediów o całej sprawie, no tutaj apelujemy o weryfikację numeru rachunku, który znajduje się na zawiadomieniu. Te numery prawdziwe, prawidłowe można znaleźć na stronie stp.szczecin.pl. Oczywiście można też dzwonić na naszą infolinię. Dopóki te pieniądze nie są wpłacone na te niewłaściwe konta, to oczywiście można to zablokować i zweryfikować.
Dziękujemy bardzo za tę informację. Pozdrawiamy.
Dziękuję, do usłyszenia.
To jest czas reakcji, 12:44, a przy naszym telefonie pan dr Wojciech Korchut, psycholog transportu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pierwsza taka informacja, panie doktorze, pojawiła się w czerwcu ubiegłego roku, że petycja dotycząca zakazu korzystania ze słuchawek w obu uszach przez kierujących wszelkimi pojazdami trafiła do Senatu. No i zaczęła się nią zajmować Komisja Praw Człowieka i Praworządności. To był czerwiec 2023, a teraz mamy kolejną informację z marca, że znowu tym razem Sejm i Senat, komisje odpowiednie, zajmują się takim projektem i z tego projektu wynika, że ponad 2000 zł, nawet tyle, miałyby wynosić mandaty dla kierujących poruszających się ze słuchawkami na uszach. Czy pan popiera taką propozycję, żeby karać kierowców, którzy korzystają ze sprzętu grającego i mają na uszach słuchawki?
Może zanim odpowiem panu i państwu na to pytanie, to chciałbym podzielić się pewnym smutkiem, taką smutną refleksją, że obradują urzędnicy, a nie włącza się do tych obrad specjalistów z danej dziedziny, którzy mają sporą wiedzę na ten temat. I to jest zawsze takie niepokojące, że pracujemy nad jakąś ustawą. Oczywiście ta ustawa ma szczytny cel, bo chodzi o ratowanie naszego życia czy ochronę naszego życia i zdrowia, a nie korzysta się z usług specjalistów. Specjaliści najczęściej dowiadują się już wtedy, kiedy ta dana uchwała czy ustawa jest już obowiązująca. To taka refleksja na początek. I przykładem tego chociażby ustawa, która nakazywała zabieranie osobom prowadzącym pojazd po alkoholu. Ten pojazd, krzywdząca zresztą dla domowników i dla całej rodziny. Właśnie dlatego, że nie korzystano z wiedzy specjalistycznej. Natomiast teraz przychodząc do państwa pytania, tutaj akurat myślę, że to jest dobry kierunek, dlatego że nasza konstrukcja percepcyjna, czyli ten system odbioru informacji, ma ograniczoną wydolność i uruchamianie dodatkowego kanału, który zabiera naszą uwagę, czy wymusza na naszym organizmie koncentrację na jakimś dodatkowym elemencie, zubaża dzięki temu czujność, która jest niezbędna przy prowadzeniu pojazdu, jaki by on nie był, czy to będzie rower, czy to będzie hulajnoga, czy również samochód. Także tutaj myślę, że to jest dobry kierunek. Natomiast nie będę się wypowiadał na temat tego, ile powinien taki mandat kosztować i czy to w ogóle powinien być mandat. Może to powinna być jakaś inna formuła. Może jakiś nakaz korzystania z edukacji, z jakichś kursów, które by unaoczniły takiemu osobnikowi, że to nie jest dobry pomysł jechać z prędkością 25 km w ruchu miejskim i mieć zablokowany dostęp do własnych uszu, sygnałów zewnętrznych, które mogą być czasami sygnałem samochodu, klaksonu czy krzykiem dziecka.
Czyli jak najbardziej jest pan doktor za, ale warto by było, żeby rządzący, żeby ustawodawca konsultował takie zmiany z wami, ekspertami. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Bardzo proszę.
Pan dr Wojciech Korchut, psycholog transportu Uniwersytet SWPS. A ja jeszcze dodam, że za granicą przeprowadzono już badania naukowe w tym zakresie. W Stanach Zjednoczonych w 2021 jedna z firm samochodowych zrealizowała eksperyment, któremu poddano 2000 kierowców. Połowa badanych jeździła ze słuchawkami na uszach, a druga połowa bez. I co się okazało? Czas reakcji kierowców ze słuchawkami okazał się 4 razy dłuższy niż kierowców bez słuchawek. To chyba nie wymaga komentarza, a komentarza, raczej działania, wymaga prośba. TOS w Szczecinie, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, prosi o klatki kennelowe dla leczonych psów i kotów. Czym są klatki kennelowe? O tym mówi Karolina Winter-Zielińska, prezes szczecińskiego TOS-u.
Klatki kennelowe są podstawowym narzędziem naszej pracy, która pozwala zapewnić opiekę psom i kotom, które trafiają do nas z interwencji, które są przez nas odławiane jako zwierzaki chore, zwierzaki potrzebujące pomocy, potrzebujące opieki. W klatkach kennelowych są zwierzęta w trakcie leczenia, znajdują się zwierzęta, które wymagają izolacji, które oczekują na adopcję. Dlatego tutaj no bardzo, bardzo apelujemy o pomoc, ponieważ no skala naszych działań jest ogromna. No jesteśmy też jedyną szczecińską organizacją, która w ogóle jedynym miejscem, w którym jest prowadzony między innymi szpital dla wolno żyjących kotów na bardzo dużą skalę. Więc no te klatki są bardzo potrzebne, żebyśmy mogli nadal pomagać, żebyśmy mogli nadal przyjmować kolejne zwierzęta potrzebujące pomocy. No bo bez tego po prostu no w pewnym momencie w zasadzie już nasze możliwości na przyjmowanie kolejnych zwierzaków się wyczerpały, a zgłoszenia napływają cały czas, więc tutaj no musimy zapewnić tą ciągłość działań.
Czyli taka klatka kennelowa jest to klatka, w której zwierzę, które u Państwa przebywa, jest leczone na przykład, po prostu bytuje. Proszę powiedzieć, czy to chodzi o konkretne wymiary tych klatek, mniejsze, większe, czy bierzecie każde, w których mieści się pies i kot i mają jeszcze przestrzeń do życia?
Prosimy, aby właśnie klatki były jak największe, ponad 100 centymetrów długości. Chodzi tutaj wiadomo o to, żeby te zwierzęta miały jak najlepszy komfort. Czasami leczenie bądź obserwacja to jest tylko kilka dni. Niestety są też takie sytuacje, takie przypadki, gdzie no tutaj głównie koty no niestety no muszą spędzić dłuższy czas w zamknięciu, bo leczenie trwa znacznie dłużej, bądź wydłuża się diagnostyka. Więc tutaj no zależy nam na tym, aby ten komfort w miarę możliwości był jak najlepszy. Dlatego tutaj serdeczna prośba o to, aby te klatki były jak największe. Te, które są dostępne w sprzedaży, zazwyczaj są oznaczane jako klatki XXL, a ich najdłuższy bok to ponad 120 cm. I to są takie klatki, które faktycznie no, mogą nam zapewnić jak najlepszą opiekę, no i w miarę możliwości ten jak najlepszy komfort.
A dlaczego nie możecie Państwo tych klatek kupić?
Znaczy, możemy kupić klatki, ale w organizacjach zazwyczaj odbywa się to tak, że to jest zawsze coś za coś. Jeżeli w tym momencie część naszego budżetu zostanie przeznaczona na zakup klatek, no to zaraz może się okazać, że inne potrzeby, równie ważne, no będą musiały zaczekać, no bo nie da się tutaj kupić czy opłacić nadal wszystkiego. Czynsz za naszą siedzibę drastycznie wzrósł w tym roku. Koszty takie jak prąd, gaz, wszystko idzie bardzo mocno w górę. Koszty usług tak samo, no oprócz tego koszty karmy, która też podrożała, a którą też na bieżąco no, musimy niestety kupować, czy tak samo żywirek. Więc tutaj staramy się, jeżeli są takie konkretne potrzeby, które może ktoś z darczyńców mógłby pomóc kupić konkretną rzecz, to tutaj staramy się wychodzić z takimi prośbami właśnie po to, żebyśmy my na przykład mogli wtedy ze spokojem opłacić inne faktury, inne rachunki i faktycznie po prostu, żeby ta działalność była kontynuowana.
Gdzie możemy przywozić te klatki, czy znaleźć informacje dotyczące poszukiwania tych klatek?
Informacja znajduje się na naszej stronie internetowej. Oczywiście mogą też to być klatki używane, takie, które są już niepotrzebne. Często osoby, które adoptowały bądź kupiły psiaki, korzystały z takich klatek na początku opieki nad na przykład szczeniakiem i zdarza się, że ktoś ma taką klatkę nieużywaną, już leżącą gdzieś w piwnicy albo w garażu. Także też jak najbardziej taką klatkę z ogromną chęcią przyjmiemy. Można ją przywieźć do naszej siedziby, ulica Bejzyma 17, albo jeżeli byłyby to klatki nieużywane, a kupowane, to można ją też zakupić na swój adres i przywieźć, albo od razu zamówić na nasz adres. Wszystkie dane adresowe znajdują się na naszej stronie internetowej, praktycznie pod każdym publikowanym postem, więc bez problemu można je odszukać.
Darczyńcom z góry dziękujemy, a pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
A ja dodam, bo tę rozmowę tuż przed czasem reakcji nagrywaliśmy, że kennel to w języku Williama Szekspira buda dla psa, czyli klatka kennelowa to taka niby buda, chociaż nie jest to budą, bo można mieć podgląd, co to zwierzę tam porabia, a jak wejdzie do prawdziwej budy, to za wiele nie widzimy. Tak więc zachęcamy, jeżeli ktoś ma taką klatkę po zwierzaku, dużą klatkę kennelową, to TOS w Szczecinie, ulica Ojca Bejzy, Zyma bardzo prosi o takie klatki dla naszych braci mniejszych. Ze wszechmiar popieramy tę inicjatywę, a więcej pieniędzy będzie na inne działania tej organizacji pożytku publicznego. Warto o tym pamiętać, no i warto o tym pamiętać, że jutro na węźle Pyrzyce o 10:00 rozpocznie się blokada S3, no ale tak jak powiedział nasz gość, przewodniczący Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Adam Walterowicz, ten protest będzie trwał maksymalnie 24 godziny na razie, więc jest to dobra informacja dla nas. Zobaczymy, jak to będzie w długi weekend. Pogoda zapowiada się wreszcie jak na zamówienie po tym okresie chłodu. To nas bardzo, bardzo ogromnie cieszy. No, ale również zapowiada się dobrze jutro dzień, bo jutro o godzinie 12:00 czas reakcji, a w tym czasie reakcji Krzysztof Kukliński, więc już serdecznie teraz zapraszamy. No i przypominamy, czujny 510 37 32 i do studia 510 37 36, już teraz nieczynny, bo Sławek sobie idzie. Natomiast jest jeszcze mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Życzymy udanego dnia, coraz cieplej za oknem, mało przymrozków. Wszystkiego dobrego. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.